W tym wstępie, jak było zrobione przez brata Janka, przez brata Piotrka, to ja już naprawdę nie mam trudnego zadania, tak mi się wydaje. Muszę coś powiedzieć. Muszę przekazać pozdrowienia od moich rodziców, bo przyszli przed wyjazdem i prosili wszystkie serdecznie pozdrowić, a będę z tego rozliczony, więc... Dziękuję bardzo. Zaczniemy nasze rozważanie od pytania. Co jest głównym celem naszej pracy jako przygotowującego się kapłaństwa?
Praca nad samym sobą.
Brat Staszek? Nauczy samych siebie. Zaraz Piotrek napisze to pytanie. Co jest głównym celem naszej pracy jako przygotowującego się kapłaństwa? Tak, proszę.
Myślę, że przygotowanie się do służby, która będzie w przyszłości.
Tak. Na pewno tak. Tak. To jest ta myśl. Ja tą odpowiedź powiem inaczej. Pomóc, aby Kościół był wybrany. To jest taka myśl? Czyli skoro mamy się przygotować do tej pracy, to musimy być tym Kościołem. Ale myślę, że również to, że my mamy starać się, aby dojść do tego Kościoła, być w tym Kościele, to jest jedno, ale również i nasza praca, i wydaje mi się, że to jest jednym z głównych celów naszej pracy, to pomóc, żeby tak jak każdy z nas, ale inni byli w tym Kościele. Zgadzacie się, bracia z tym? Tak czy nie?
Tak.
Proszę?
Ciekawe sformułowanie, stąd to chyba zaskoczyło.
Bo się tak czekają wszyscy, co brat Janek powie. Brat Janek powie, że tak. No to wtedy wszyscy gremialnie no tak. To jest. Tak, proszę, brat Waldek.
Starego Testamentu, to myślę, że naszą powinnością w tej chwili jest dojść do stanu poświęcenia kapłaństwa. Upoważnienia do sprawowania urzędu kapłańskiego. Myślę, że to jest najistotniejszą rzeczą. Ten punkt został tam na poprzednim rozważaniu gdzieś tam na drugiej stronie, rozwinięty na prawie końcu, ale to jest istotą, bo to, że byli lewici, to jest oczywiste, było pokolenie całe pokolenie Lewiego. Rodzina Arona była rodziną kapłańską. Ale żeby móc sprawować urząd, musieli być namaszczeni do sprawowania tego. My to robimy w dzisiejszym czasie.
Dziękuję bardzo. Więc skoro jest naszym celem skompletowanie, wybór Kościoła, więc powiedzmy, jak my to robimy? Jak my to robimy? Jak my pomagamy? Jak my się staramy, by ten Kościół był wybrany? Robimy to w zborach, prawda? Czy nie robimy tego w zborach? Proszę? To gdzie jeszcze robimy? Czyli w naszej społeczności, tak. I myślę, że nasza praca przede wszystkim jest ukierunkowana na nasze zbory, na nasze domy, na naszą społeczność. I my jako starsi, jako diakoni, w pewien sposób nadzorujemy tą pracę. I powinniśmy tak starać się robić jak najlepiej. I myślę, że tak.
To znaczy, że my spełniamy teraz już pewną funkcję kapłańską?
Ja mogę tu odpowiedzieć.
Tak. Piotr, to pytanie. Daniel, Radanie odpowiedzi.
To jest mowa o wszystkich wierzących, że są królestwem kapłaństwa. To znaczy, a rola kapłana miała być pośredniczenia, czy no nie wiem, czy chodzi o nas samych.
Piotrku, Daniel odpowiada?
Nie wiem, się zgłaszam.
No proszę bardzo.
Możesz udzielić głosu albo nie?
Udzielam.
Nie, chciałem powiedzieć, jak ja tu rozumiem temat, jak można go Kiedyś apostoł Paweł powiedział tak, że czy nie czytaliście, że wołowi młocącemu pyskanie nie zawiążesz? I mówi, czy ze względu na woły, to Bóg powiedział, to znaczy, że w prawie istnieje pewien taki przekaz, z którego my korzystamy, który nie jest dosłownie do przeniesienia. To nie jest tak, że my dosłownie mówimy, że my teraz jesteśmy takimi kapłanami, jak byli tamci. Natomiast pewne idee, które były w tamtym prawie, które analizowaliśmy przez dwie poprzednie części, być może na coś nam wskazuje. Tak na początku Gawianek mówił, myślę, wiek, mówił, że zastanówmy się, czy to czegoś nas nie może nauczyć. I z tego, jak Pan Bóg rzeczy poukładał, to możemy się zastanowić, czy my, układając nasze życie duchowe, naszą pracę, którą prowadzimy w zborach, nie moglibyśmy sięgnąć, nie sięgać do wzorów demokracji, czy jakichś wzorów takich światowych, ale sięgnąć do wzorów postępowania, które wyczytujemy z Prawa Bożego. I tylko tyle.
Dziękuję.
No, może ktoś mógłby jeszcze powiedzieć?
Bo ja jakby nie bardzo to potrafię odnieść. Ja uważam, że tak czuję, że teraz możemy czuć się jako ci, którzy pretendują i uczą się, przygotowują, ale nie jako ci, którzy spełniają teraz funkcję kapłańską.
Czy są jakieś inne miejsca,
które mogą to sugerować, czy na tym jednym miejscu tylko się opieram?
Nie wiem, jak mi sumie. Spróbuj pod którym mnie zrozumieć. To, co chciałem powiedzieć, że tak mi się wydaje, że taki był wstęp i Piotrka, brata Piotrka wcześniej, że my staramy się być tymi, spełniać tą służbę. Po to rozważaliśmy, żeby wyciągnąć z tego lekcję. I ja chciałbym jakby przeskoczyć troszeczkę już do przodu. Może nie chciałbym dzisiaj, w tej chwili, żebyśmy próbowali dalej rozgryzać już te takie twarde orzechy znaczenia tych kapłanów, ich funkcji, ale chciałbym, żebyśmy jakby przeskoczyli krok dalej i porozmawiali o naszym życiu w Boże, w zborze. Jak my te nasze funkcje sprawujemy w naszym zborze? Jako przygotowujące się kapłaństwo. Spróbujmy zrozumieć.
Nie jesteśmy jeszcze kapłanami w takim znaczeniu.
Brat.
Teraz. Wydaje mi się, że tym takim wstępem do tego, czy już jesteśmy kapłanami. Tak, apostoł Paweł mówi, proszę was bracia, byście stawiali ciała wasze ofiarą żywą. Gdybyśmy nie byli kapłanami, ofiary żywej byśmy nie stawiali. To jest właśnie, a tu brat mówi, że już idzie do przodu, żebyśmy właśnie teraz, jak to jest właśnie to kapłaństwo w społeczności zgromadzenia.
Dziękuję. Jeszcze na odpowiedź dla brata Piotra, kto prosił?
Ja bym chciał, żeby brat Staszek prosił, nie wiem.
No to proszę, Tomek i brat Staszek.
Więc myślę, że ja rozumiem to zaniepokojenie Piotra, bo jeżeli chodzi o kapłaństwo, starsi, czy diakoni, czy słudzy zborowi nie sprawują tej służby jako kapłani dla pozostałych. Dla pozostałych wiernych. I to jest istotny element, że my dzisiaj nie ma laikatu i kapłaństwa, nie ma Izraela i kapłanów, którzy tutaj usługują w zborach, ale my jesteśmy wszyscy braćmi, prawda? I wszyscy razem jesteśmy budującym się królewskim kapłaństwem, którym mamy nadzieję kiedyś otrzymać nagrodę. Ale idąc dalej, to co powiedział Daniel Iwaniak, możemy się od kapłanów czegoś nauczyć, prawda? Skoro jesteśmy wspólnie razem tutaj, chcemy się w jakiś sposób budować to królestwo i kapłaństwo, to popatrzmy, jakimi mieli być ludźmi, jakie warunki mieli spełniać, jaką służbę mieli spełniać, czegoś się od nich nauczmy. I myślę, że to jest w ten sposób warto byłoby na to patrzeć.
Dziękuję. Brat Staszek.
Chciałbym odczytać werset z listu do Hebrajczyków, 3:1. Przeto bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania. Jeśli Chrystus jest naszym arcykapłanem, to my w pewnej części jesteśmy kapłanami. Albo inaczej, żeby łagodniej dla ucha brzmiało, to możemy być pretendentami do kapłaństwa.
Dziękuję. Ktoś jeszcze na to pytanie?
No co ja często powtarzam. apostoł święty Paweł, abym jakimkolwiek sposobem dostąpił powstania zmarłych. Celem pracy w naszym zborze jest to, aby jakimkolwiek sposobem dojść do zbawienia, żeby być zbawionym, żeby się znaleźć w Królestwie Bożym. I nad tym pracujemy, o to się staramy. A jeśli chodzi o usługę na podobieństwo kapłaństwa, to tak jakby powiedzieć, że nie ma tam Kościół, obrudnica Chrystusowa, ona się uczy tego i dlatego dobrze jest, że te cechy, które były wcześniej wymieniane, że staramy się uczyć i w praktykę wprowadzać, ale nie to, żebyśmy byli jakimkolwiek pośrednikami między Panem Bogiem a ludźmi. To pośrednictwo dopiero będzie w przyszłości i myślę, że się tego uczymy. I celem pracy w naszym zborze jest to, żeby jakimkolwiek sposobem dojść do poznania od umarłych, być zbawiony i znaleźć się w Królestwie Bożym. I to głosimy.
Dziękuję bardzo. Piotrek na swoje pytanie. Czy te odpowiedzi Cię zadowalają, czy...
Tak to zabrzmiało bardzo poważnie, musimy teraz. Ja myślę, że to jest bardzo duża różnica, kiedy mówimy, że chcemy się czegoś nauczyć od kapłanów. Oczywiście, najbardziej. Czy pretendujemy? To tak. Natomiast jak dla mnie w ogóle wizja kapłana i jakaś próba przyłożenia takiej funkcji do mnie, po prostu mnie przeraża, mówiąc wręcz nawet. Znaczy, być może kiedyś w przyszłości Pan Bóg coś na ten temat zdecyduje, natomiast teraz jak najbardziej chce się uczyć i przejmować to i zrozumieć i tak dalej. Natomiast nie potrafię jakby przyłożyć w myśli nawet takiego słowa do siebie. Mnie się uważam, że to w liście Piotra, co jest napisane, czy w liście do Pytańczyków, że jesteście święci, powołani i wszystkie uczestnicy. To nie należy traktować w sensie takim legislacyjnym, takim znaczenia faktu już dokonanego. Bo oczywiście przecież nikt nas nie jest święty i tak dalej. Więc myślę, że taką po prostu mam dosyć duży dystans swój wewnętrzny do tego.
Dziękuję. Pamiętam słowa apostoła, który powiedział, że robił wszystko, co mógł. Na końcu powiedział, że jest mu odłożona. Co jest mu odłożone na końcu? Jak korona? Wienie sprawiedliwości. Moim staraniem i myślę, że waszym staraniem jest, żeby Pan Bóg ten wienie sprawiedliwości przewidziany dla każdego dał. Ja staram się, chciałbym być kapłanem. I myślę, że po to tu przyjechaliśmy, żeby pokazać, że się staramy być tym kapłanami. Że chcemy pracować nad sobą, nad własnym charakterem, ale również i nad innymi osobami, którzy też tak jak my starają się być tymi kapłanami. Zostawiamy ten temat? Czy go drążymy?
Jeżeli o mnie chodzi, to tak. Zostawiam. Dziękuję.
Dobrze, dziękuję bardzo. To, co powiedziałem na wstępie, że chciałbym, żebyśmy to, co wcześniej rozmawialiśmy, zostawić już w głębianie się w szczegóły znaczenia, ale powiedzieć, jak to wygląda w naszym zborze, jak w naszym życiu wygląda ta praca. Może jak powinna wyglądać. Żeby troszeczkę ułatwić nam zadanie i usystematyzować nasze rozważanie, skorzystam z podpowiedzi apostołów. Apostołowie dostrzegli, że istnieją różne grupy wśród nas pod względem wieku, jak i dojrzałości duchowej. Dla każdej grupy coś powiedzieli, dla każdej grupy coś zrobili. Właśnie na podstawie wypowiedzi apostołów, ale własnej, też i własnej obserwacji zauważyłem i pozwoliłem sobie podzielić osoby uczestniczące do naszych zborów na następujące grupy. Na cztery grupy. Pierwsza grupa to są starcy, bracia już w podeszłym wieku. Tak, bracia jak i siostry. Druga grupa to jest wiek średni, też mężczyźni i kobiety. Wiek młodszy, czyli młodzieńcy, o których też Biblia mówi. No i w zborze zauważyłem, że są dzieci. I chciałbym, żebyśmy popatrzyli na nasze zbory przez pryzmat tych czterech grup. I chcę od razu powiedzieć, że nie zawsze wiek idzie z parą z dojrzałością duchową. Myślę, że wiemy o tym i pamiętamy. To co? To zacznijmy od najłatwiejszej grupy, od dzieci. Ile w grupie starców, dorosłych czy młodzieży przeważają osoby ofiarowane, to w grupie dzieci mamy do czynienia tylko z sympatykami. Ale potencjalnie mogą się kiedyś ofiarować Panu Bogu. A my powinniśmy zrobić wszystko, aby ich do tego zachęcić. Jak my, to przygotowujące się kapłaństwo, pracujemy z tą grupą wiekową? Prosiłbym może najpierw o wypowiedzi osoby ze zborów, w których są prowadzone szkółki z dziećmi. A później może osoby, w których są dzieci, a szkółek nie ma. Jak ta praca z dziećmi u Was wygląda? Jarek. Są szkółki u Was? To przepraszam. Czy w jakich zborach są szkółki prowadzone? Jest brat Daniel. Najpierw podniósł pan brat Paweł. Brat Paweł Lipianin.
To znaczy chodzi bratu bardziej o to, jak są te szkółki prowadzone? Tak. Mogę opowiedzieć, tak?
Także powiedzieć,
czy jak my się uczymy jako kapłani prowadząc te szkółki?
Nie. Najpierw jak my prowadzimy te szkółki?
To znaczy, no, u nas akurat są dwie grupy wiekowe, są dzieci, takie malutkie dzieci, które trochę przeszkadzają na zebraniu i postanowiliśmy, że w czasie drugiego nabożeństwa będzie jeden brat się nimi zajmował i siostry. Również mają oczywiście tematy ze Starego Testamentu. Malują, rysują, śpiewają, ale dochodzimy do wniosku, że jednak trzeba wrócić do starej wersji szkółek, tak jak bywało dawniej, że jednak te dzieci, chociaż przeszkadzają, to jednak niech będą na tych nabożeństwach też, a trzeba zrobić oddzielną im godzinę później. Nie wiem, czy bratu chodziło
o to, czy coś takiego. Natomiast kto prowadzi szkółki u Was?
U nas prowadzą bracia starsi, bracia diakoni również i pomagają bardzo aktywnie siostry, mamy najczęściej tych maluchów, ale nie tylko, bo też młodzież się, taka młodzież, która ma jeszcze swoje młodzieżowe, a już się też troszeczkę tak garnie do tego, żeby, no szczególnie, że to jest w czasie drugiego nabożeństwa, nie, to się bardzo chętnie garną do tego, żeby pobrać tam
dzieci. Żeby wyjść.
Tak. Ale nie, tak mówię, a tak naprawdę to cieszę się, że chcą przebywać ze sobą wzajemnie. No i jest taka grupa już młodzieżowa bardziej, z którą tylko bracia starsi mają spotkania rano w niedzielę o 9:00. 45 minut takiej czystej teorii nauki, gdzie sobie po prostu zapisują pewne rzeczy, a my im dyktujemy wręcz. Nie ma czasu tam na jakąś tam wielką dyskusję i zadawanie pytań. Ale robimy od czasu do czasu taką jedną godzinę, kiedy mają możliwość aktywnie zapytać na tematy, które były jakoś tam przerabiane.
Dziękuję.
To dosyć aktywnie to działa. Natomiast ja chciałem inną rzecz powiedzieć, jeśli mogę jeszcze. Bo do tego wątku o kapłanach, ponieważ ja też nie odbieram tego, że bracia starsi diakoni to są kapłani, a reszta braterstwa to nie są kapłani, tylko staramy się być wszyscy, stworzyć jako społeczność tutaj, uczymy się być, jak być kapłanami w przyszłości. To tak sobie w trakcie pomyślałem teraz, że rzeczywiście jakakolwiek praca, będziemy tu wymieniać, czy to będzie z dziećmi, czy z kimkolwiek, to jest właśnie edukacja. To my się uczymy. Tak naprawdę ci, co pracują, to nie tyle uczą, co sami siebie uczą, czy potrafią. Bo mówimy, łatwo jest powiedzieć, że będziemy kiedyś w Królestwie pomagać ludzkości dochodzić do sprawiedliwości, ale pytanie, czy dzisiaj chociaż jednej osobie, chociaż małemu dziecku, umiem pomóc. No jeżeli nie umiem, nie wiem, nie mam wystarczającej cierpliwości, chęci, nie wiem, wiedzy, rozumu i tak dalej, żeby mu pomóc, no to trudno oczekiwać, że Pan Bóg będzie miał ze mnie pożytek kiedyś w przyszłości.
Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Aha, jeszcze dodam. I dotyczy to właśnie nie braci, tylko starszych diakonów, bo uważam, że każdy z zborowników taką pracę może wykonywać i wykonuje.
Dziękuję. Dziękuję. Jeżeli dobrze zauważyłem to, co Paweł powiedział, to szkółki są prowadzone u Was w czasie nabożeństw, na jednej z godzin. Tak. I prowadzą to starsi diakoni, a siostry pomagają. Tak?
Siostry i młodzież.
I młodzież. Daniel prosił.
Przepraszam, bo u nas są szkółki.
Aha, że u Was są szkółki, przepraszam.
Ale mogę powiedzieć, jak
no, jeśli chcesz.
Prawdę powiedziawszy, to bym nawet nie chciał. Znaczy, bo może praca z dziećmi no jest mi bliska, dlatego że mamy małe dzieci. Ja przez długi czas się wymawiałem, ponieważ nie mam specjalnego talentu do małych dzieci, ale odkąd pojawiły się nasze własne i powiedzieli, Daniel, masz małe dzieci, powinieneś też prowadzić szkółki i zajęcia, więc się od tego nie uchylam. U nas są prowadzone szkółki w dwóch grupach wiekowych, z mniejszymi dziećmi i starszymi, na drugiej części naszego nabożeństwa. I naszym zadaniem, które jakoś tam sobie stawiamy, podczas nie tylko szkoły, ale przebywania z tymi dziećmi, są dwie rzeczy. Chcemy ich trochę nauczyć historii biblijnej. Każdy człowiek powinien, tak jak pewnym obowiązkiem tamtych kapłanów było to, żeby nauczać prawa, nauczać o Bogu, żeby wszyscy ludzie mieli pewną podstawową informację o tym, jaki Pan Bóg jest i czego od nas chce, jak należy żyć, to musimy robić, szczególnie w stosunku do dzieci. Podstawową wiedzę na temat Biblii i zasad Bożych musimy im szczepić. I teoretyczną, i praktyczną. Znaczy musimy pilnować, żeby oni tamte historie znali, a żeby się umieli zachować. To jest też taka umiejętność, że musimy zrobić tak, żeby... A dzieciaki mają różne, to znacie to, że niektóre są, mają różne temperamenty i czasami się ostatnio mój Janek też wydał jakąś bójkę w zborze, no to po prostu musi, jest to naszym zadaniem. I drugim obszarem takim, który sobie stawiamy za cel, to jest to, żeby też te potrzeby towarzyskie, jakie każde dziecko ma, można było spełnić w zborze. Żeby oni, chcielibyśmy, żeby przyjaciół mieli w zborze. Żeby się czuli w ogóle częścią tego organizmu zborowego. No powiedziałeś, że one nie są, to nie są osoby poświęcone, to są osoby uświęcone przez rodziców. To jest dosyć istotne, że one są przez rodziców uświęcone i są częścią zboru. To nie są jacyś tam ludzie czekający, tylko to jest część naszego zboru i chcielibyśmy też tak, wszyscy my też w zborze, ponieważ kiedyś się pojawił taki większy wysyp dzieci, mentalnie stawiło nam to pewną trudność, żeby się przestawić na to, że spokój jest mniejszy i że musimy jakoś się przyzwyczaić do tej nowej sytuacji. I chcielibyśmy, żeby te dzieci się w tym zborze dobrze czuły, żeby się umiały zachować. Dlatego też dyskusje bywają takie, jak daleko może sięgać ingerencja innych w wychowywanie dzieci. Ja osobiście daję zborowi i innym ludziom, innym osobom z naszego zboru prawo do stropowania moich dzieci, ale to jest też jakiś obszar dyskusji. W związku z czym, jakby podsumowując te rzeczy, chcielibyśmy, żeby one wyniosły podstawową z bycia z naszej społeczności zborowej wiedzę o Bogu i Biblii, a także, żeby znalazły tam towarzystwo, no bo wydaje się, że te potrzeby towarzyskie są istotne. To też częścią życia zborowego nie są tylko szkółki. Są urodziny często dzieci i zapraszamy się wzajemnie. Ja na przykład też miałem taką sytuację, kiedy tam chyba Debora mówi, a może byśmy zaprosili kogoś ze szkoły. No jak jej mam wyjaśnić, że będzie dziwnie. Znaczy jak większość ludzi będzie z naszego towarzystwa i nawet jak zaprosimy jedną koleżankę ze szkoły, ona się będzie czuła źle i my się będziemy czuli źle i jakoś tak zrobiliśmy, że w sumie zaprosiliśmy osobę tylko z naszego środowiska, ale sam sobie wtedy uświadomiłem, to jakieś zagadnienie, że sam szukam tego, żeby przyjaźnie i więzi towarzyskie moje dzieci znalazły w tym środowisku. Pewnie kiedyś dorosną, będą poznawały inne osoby, ale ten pierwszy okres kształtujący, żeby było tutaj. I jeszcze taką rzecz, którą też zauważamy, że praca z małymi dziećmi dobrze jest prowadzona, przynajmniej u nas przez siostry. I wydaje się, że to też najpierw tak uzasadnione, biblijnie uzasadnione, ale osoby te właśnie tak jak i w żydowskiej tradycji do 12 roku życia bardziej pod opieką matki. I rzeczywiście tak jest, że podstawowe rzeczy o świecie dowiadujemy się od matki. Ona nas uczy wielu rzeczy, tak jak i matka Mojżesza, będąc jego mamką, nauczyła go wielu rzeczy, także wiedział, kim jest, wiedział, że jest Żydem i wiedział podstawowe rzeczy o swoim Bogu. Tak samo też podstawowe rzeczy też wyciągamy od swoich matek i też z moimi dziećmi powierzamy siostrom i u nas, Boże, wydaje się to przynosić dobry efekt. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze by chciał zabrać głos ze zboru, gdzie są prowadzone szkółki? Pracławek, to?
No, w Boże Bielskim też właśnie od 3 lat właściwie prowadzone są szkółki.
Ile macie dzieci?
Mamy 2, właściwie 3 teraz dzieci, bo to jest do dziewczynki w wieku 10 do 11 lat i 2 już takie panny, można powiedzieć, 14-16 lat i no, wszyscy przychodzą razem, że tak powiem, ta młodsza, ta młodzież i ta starsza młodzież i sprawia to pewien problem, jeśli chodzi o rozważanie nad powiedzmy z Słowem Bożym, ale jakoś tak składa się dobrze, że świetnie się rozumieją ci młodzi ze starszymi, uzupełniają się doskonale, jeśli chodzi o pewne umiejętności, z których można skorzystać. Ale nie o tym w sumie chciałem rozmawiać. Zasadniczą rzeczą, którą poruszamy na naszych szkółkach, to jest przekazanie tym młodym ludziom wszelkich niezbędnych informacji potrzebnych do tego, aby dowiedzieć się, jak znaleźć się w Królestwie Bożym, jak osiągnąć życie wieczne i w tym również z rozgraniczeniem na tą ewentualną przyszłą służbę kapłańską, która no, jest jak gdyby wpisana w ten boski plan wieku, żeby potrafimy zrozumieć tą zasadniczą różnicę pomiędzy powiedzmy wiekiem Ewangelii a wiekiem tysiąclecia. Jeśli chodzi właśnie o wiek Ewangelii, to tu nacisk jest kładziony na to przede wszystkim, żeby pokazać, co zrobić, jak należy zrobić to i jakim człowiekiem się stać, aby znaleźć się właśnie w tym królewskim kapłaństwie w wieku tysiąclecia. Natomiast no, oczywiście wspominamy też o tym, że będzie taka możliwość, okoliczność pozwalająca wszystkim ludziom, którzy nie zetknęli się ze Słowem Bożym, na to, żeby mogli poznać Boga, aby mogli poznać Jego prawo i w przyszłości uzyskać życie wieczne. Także głównie na to chodzimy, jeśli chodzi o sprawy doktrynalne, ale większość czasu właściwie spędzamy na śpiew. Śpiew to jest taka część naszego nabożeństwa szkółkowego, która właściwie łączy obie te grupy. Nie ma żadnych barier tutaj, ponieważ no, wszyscy, można powiedzieć, mogą śpiewać niezależnie od wieku i wszystkim sprawia to dodatkową przyjemność.
Dziękuję. Ale szkółki są prowadzone przy zborze, tak? Cały zbór jest obecny na szkółce?
Nie. Szkółki mamy co drugi tydzień i są przed nabożeństwem. O godzinie 9 rozpoczynamy, natomiast nabożeństwo zaczyna się o godzinie 10.15 i przeważnie ta starsza młodzież jeszcze zostaje na pierwszej części nabożeństwa, że tak powiem, dla dorosłych. A dzieci to w zależności od tego, jak rodzice dysponują czasem. Czasami biorą od razu po szkółce, a czasami zostają na 2 zebrania. Także jest to dość płynne, takie elastyczne. Dziękuję.
Dziękuję. Ja chciałbym, żebyśmy teraz spróbowali króciutko powiedzieć, jakie korzyści ma zbór z pracy z dziećmi. Pytanie brata Daniela o pracy sióstr z dziećmi chyba zostawimy dzisiaj, bo już pół godziny. A mamy jeszcze 3 grupy. Ja to mam pytanie zapisane i myślałem, że to, ale to ciekawe pytanie zostawimy. Jakie korzyści ma zbór z pracy z dziećmi? Brat Piotr. Tak, proszę.
Pierwsza Kronik 9:30.
A niektórzy z synów kapłańskich sprawowali maści z rzeczy wodnych.
Skomentuj to. Ten werset?
Odnośnie korzyści.
Aha, odnośnie korzyści.
Który jest synu kapłańskim, sprawowali maści z rzeczy Bogu. Pierwsza kronik 9.30.
9.30. Dziękuję. Dobrze. Czy ktoś jeszcze chciałby powiedzieć, jakie korzyści ma zbór z pracy z dziećmi? Brat Piotrek. Zabierzemy później głos.
Przede wszystkim taka korzyść, że one są znane. Bo u nas na pierwszej części nie ma szkółki, jest dopiero na drugiej części nabożeństwa. A na pierwszej części taka jest zasada, że dzieci są po prostu na sali. I szczególnie w naszym zborze, gdzie jest tam wiele osób starszych, dzieci przychodzą, witają się nawet z nimi. To jest to ogromną radością dla wszystkich, szczególnie dla starszych braterstwa, że dziecko przychodzi, wyciąga rękę, wita się i są, czasami tam no, się kręcą, czy hałasują, szeleszczą, czymś tak dalej, ale to jest ta ogromna taka radość, którą odczuwamy, tę wspólnotę. I mamy też świadomość, że oni rosną i będą nas zastępować, wspierać, a później zastępować. I to daje nam nadzieję na taką przyszłość, że będziemy istnieć, że nie zginiemy, że nie będzie tak, że my znikniemy już nikogo po nas. Myślę, że to jest coś, co to jest chyba najcenniejsze, to można zaczynać.
Dziękuję bardzo. Podsumuję to, co bracia powiedzieli, że jest przyjemniejsza atmosfera czasami przez dzieci. I chcę to potwierdzić, ja to parę razy zauważyłem. Nieraz przychodzi jakiś problem, gdzieś tam coś wisi w powietrzu, a przychodzą dzieci, witam się z każdym i ta atmosfera jest tak czasami wytonowana przez dzieci. To, co brat Paweł powiedział, że diakoni się uczą, inni się uczą i to jest prawda, że przez naukę dzieci rozwijają się ci, którzy mają prowadzić nabożeństwo, badanie, bo dzieci potrafią nauczyć dobrze. Dzieci zmuszają do przygotowania. Tak samo jak tych, którzy prowadzą z nimi szkółki, ale również i na badaniu. W czasie zboru dzieci zmuszają u nas w zborze. Ja to zauważyłem, bo no jak można przy dziecku źle odpowiedzieć? No? Albo nie wiedzieć na jakieś pytanie. No i to, co brat Piotrek zauważył, że dzieci to jest też następne przygotowanie następnego pokolenia. Myślę, że to są korzyści dla zboru. Chciałbym, żeby teraz zabrał głos ktoś albo z takiego zboru, gdzie są dzieci, a nie ma szkółek. Jak wy pracujecie z dziećmi? Nie ma takich zborów, że są dzieci, a nie ma szkółek? Wracamy, proszę. Co wy robicie? Jak wy pracujecie z tymi dziećmi?
Szczerze mówiąc, to jest dość trudny temat posiadania dziecka w zborze, w którym nie ma szkółek, bo każdy z nas wychował się w takiej społeczności, gdzie ta szkółka była częścią naszego życia. Ta szkółka zawsze była częścią naszej społeczności, gdzie ja się tak wychowywałem. Moi bracia się tak wychowywali i wiele z braci, których znam, wychowywali się w ten sam sposób. O korzyściach ze szkoły bracia już mówili. Natomiast rzeczywiście pojawiają się zbory, w których nie ma szkółek i nasz zbór w Kozach Dolnych jest takim zborem, gdzie dzieci jest bardzo mało. Jest tylko nasz syn i jeszcze dwoje małych chłopców, którzy także przychodzą na nabożeństwo od brata Jasia, to są wnuki. Nie zawsze są ze względu na to, że także mieszkają w innym kraju, ale jak my staramy się wychowywać nasze dziecko, bo tutaj typowo mówię o Tymoteuszu, naszym synu. Jest to dość, powiem braterstwu, trudna sytuacja ze względu na to, że każdy z nas obraca się w różnym środowisku i prowadzić dziecko do zboru i mówić, no siedź teraz z dorosłymi jest dość trudne. Ale myśmy wybrnęli to z tego w dość taki zręczny sposób, że na każde nabożeństwo staramy się to ze sobą zamienić. Jeżeli nie jest chory, to zawsze jest z nami na nabożeństwie. Czy to jest niedziela, czy to jest środa, to zawsze jest z nami na nabożeństwie. I on wie, że przychodząc ze szkoły, w środę zawsze jest nabożeństwo i on wie, że na to nabożeństwo razem się wybieramy. On od małego był tak uczony i nigdy nie sprawiał problemów, że dzisiaj jest nabożeństwo, więc ja dzisiaj może z mamą zostanę, bo mnie głowa boli, czy mi się nie chce. Więc tak staram się pracować, aby on wychowywał się wśród nas jako dorosły. Nie wiem, czy to jest z punktu widzenia takiego ojca, nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, aczkolwiek nie mamy na dzień dzisiejszy innego sposobu w pracy z tym dzieckiem, jak po prostu zabieranie go na nabożeństwo i on przyzwyczaja się do tego, co my mówimy. On, ja widzę, że podsłuchuje tematy, nad którymi my się zastanawiamy i czasami zada nam pytanie, podczas rozmowy czytamy książkę, czytamy Biblię, zastanawiamy się nad czymś, czy w ogóle przy takiej zabawie on zadaje nam pytanie z Pisma Świętego i porównuje to do swojego życia. Mały chłopak, 10 lat, a jednak już gdzieś tam to kiełkuje w taki sposób, że wyrabiana jest pewna świadomość u niego. Ja bardzo bym sobie życzył, żeby tak było, aby wyrósł na takiego członka zboru, który by aktywnie się udzielał. Aczkolwiek także widzę dużą pracę dziadków ze strony brata Staszka i siostry Tysi, którzy nakładają pewną pracę na niego. Za każdym razem, jak do nich przychodzi, no to wiadomo, dziecko to zawsze tam chciałoby sobie telewizor włączyć i troszeczkę bajek pooglądać, ale jest pewna kolejność dziadka, za co docenię, że najpierw jest czytanie Biblii i opowiadanie historii, co się przeczytało. I to do niego trafia w pewien sposób, więc pomimo, że nie mamy szkółek, ta praca jest bardzo ciężka i naprawdę bardzo dużo pracy i dużo uwagi trzeba poświęcić takiemu dziecku w takim zborze. Zdaję sobie sprawę, że w pewien sposób często jest też opuszczony, bo to same są dorosłe osoby, on od małego jest tak wychowywany, ale wierzę głęboko, że to gdzieś tam kiełkuje i praca nowymi krokami prowadzi do tego, że mam taką nadzieję, że w przyszłości zostanie z nami i będzie to doceniał, że pomimo może takich małych trudności, mimo że obraca się wśród dorosłych ludzi cały czas, to jednak, że w przyszłości to tak zakiełkuje, że będzie wydawało bardzo piękne owoce. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos ze zboru, gdzie nie ma szkoły, są dzieci? Proszę bardzo. Brat Lipka.
U nas jest trójka dzieci i może szkółek nie ma przede wszystkim dlatego, że zbieramy się po domach braterstwa i jeżeli w pokoju obok by była szkółka, to zapewne by to przeszkadzało w nabożeństwie. Ale najstarsza, bo to są dwie dziewczynki i chłopiec, i najstarsza dziewczynka zawsze ma taki przywilej, że czyta mannę. Oprócz tego dosyć często, jeżeli jest badanie, czy nawet czasami brat podczas wykładu poprosi ją o przeczytanie wersetu. Myślę, że też taka funkcja, która przyczynia się do tego, że jakby się tak udzielała w zborze. No i czasami po prostu takie proste podczas badania. No tak wydaje mi się, że proste. No proste pytania, żeby dziecko zrozumiało, w jakim jesteśmy temacie aktualnie. Oczywiście nie mówię tutaj o jakichś tematach doktrynalnych, ale jak czasami są przykłady różnych postaci biblijnych, to żeby wiedziały te dzieci, z jakiej historii pochodzi dana postać i czym się charakteryzowała, jeżeli więcej mówimy o jakiejś postaci. O jakimś przykładzie męża Bożego, czy ze Starego Testamentu, czy też z Nowego. I myślę, że w jakiś sposób to często się idzie ku dobremu, bo szczególnie ta starsza dziewczynka czasami czy zadaje pytania, czy to w domu, czy też na przerwie na przykład między nabożeństwami i na kurs jeżdżąc też słychać, że mają że uczą się też tam, a później często jest tak, że opowiadają o tym, co było na kursie, czy jeżeli na młodzieżowym, to opowiadają co było na młodzieżowym w zborze. I to też jest taki moment, kiedy to dziecko może się wykazać. I myślę, że to jest dobrze.
Dobrze, dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos ze zboru, gdzie nie ma dzieci? Są dzieci, a nie ma szkółek? W Przychodzcu nie ma szkółek od pewnego czasu. z rodzicami dzieci rozmawialiśmy, żeśmy wspólnie to jakby ustalili, no co zrobić, no jest dwie dziewczyny, jak tą pracę pracować i prowadzić. W przejściu zrobiliśmy takie rzeczy. Dzieci, jak zaczęły tylko czytać, to były wyznaczane do czytania manny. W tej chwili już potrafią z marszu przeczytać, ale wcześniej musiały się nauczyć czytać. I to już jakby weszło w nawyk, że zawsze te dziewczynki czytają na zmianę. To powoduje, że one zawsze wiedzą, że iść trzeba na nabożeństwo, trzeba i będą czytać. Drugą rzecz, którą wprowadziliśmy z tymi dziećmi, to no, dzieci się nudzą na tym, to co brat Szymek powiedział. No, trudno wymusić od 10-letniego dziecka, żeby słuchać, co my mówimy o kapłanach. I tak doszliśmy do wniosku, że no, coś trzeba zrobić. Jak to zrobić, żeby dzieci słuchały nas? Wymyśliliśmy i zadajemy im na początku nabożeństwa do narysowania historię związaną z naszym badaniem. I zauważyłem, że czasami jak rysują i zapytamy, my swoje badanie prowadzimy, one rysują, na końcu badania rysunek jest pokazany, omówiony, tłumaczą co narysowały, dlaczego tak narysowały, to zauważyłem, że w trakcie badania, jak się zapyta to dziecko coś związane z historią, to ono śledzi nas i słyszy i wie, jak odpowiedzieć. Byłem bardzo zaskoczony, że naprawdę te dzieci przez to rysowanie słuchają, co my mówimy. Co jeszcze jest u nas robione? Z tymi dziećmi czasami z okazji jakichś świąt, tak była pamiątka, czy Nowy Rok, czy coś, przygotowujemy jakąś specjalną pieśń. Przed pamiątką też coś zaśpiewały, coś, jakiś wiersz powiedziały. No tak próbujemy. I te dzieci w sumie nie nudzą się na nabożeństwie. Teraz mam następne pytanie. Do braci pielgrzymów. Do braci, którzy odwiedzają inne zbory. Jeździcie, widzicie braci zbory, służycie w tych zborach. Przyglądacie się zborom, no bo tak wydaje się, że jest. Czy widzicie różnicę między dziećmi, z którymi jest prowadzona praca, a dziećmi, z którymi nie ma prowadzonej takiej pracy? Czy widzicie taką różnicę? No to jeśli to pytanie jest trudne, albo ta franka. Później będzie. Na razie na ochotnika. To może łatwiejsze pytanie. A może nie? Czy zauważacie różnicę między zborami, w których jest prowadzona praca z dziećmi, a zborami, w których nie ma takiej pracy prowadzonej? Czy zauważyliście taką różnicę? W zborach. Pierwsze było pytanie o dzieci, a drugie o zbory.
Ja się przyznaję, że nie bardzo widzę różnicę. Tam, gdzie było w tych zgromadzeniach, patrząc na braci, w zależności od zaangażowania danego brata, siostry, panu, rozwija się również i przy nim będzie się rozwijało również i te młode pokolenie. Bez specjalnej troski, bez specjalnej pracy. Trochę może na podobieństwo tego, jak było kiedyś w naszym zgromadzeniu. Ponieważ były szkółki, sam osobiście prowadziłem. No. Myślę, że główne dzieło, jakie powinniśmy prowadzić, to jako zbór. Raczej szkółki to są takie wypełnienie czasu dla tych najmłodszych, aby tak jak tutaj było wspomniane, aby rzeczywiście ich tam no, zaangażować, przytrzymać przy sobie, chociaż dla rozwoju całego tego dziecka, rozwoju duchowego tego dziecka, no potrzebne jest według mego zrozumienia tego, co obserwuję, praca głównie rodziców, dziadków, o tym jak brat wspomniał, że dziadkowie bardzo się angażują. I myślę, że to jest najważniejsze. Dziękuję.
Dziękuję. Może ktoś jeszcze? Brat Waldek.
Znaczy ja widzę różnicę, kiedyś zauważyłem w pewnym zborze, kiedy gościłem, powiem raczej tematyką prowadzenia zebrania badania. Temat biblijny, bardzo, bardzo poważny, przypowieści Starego Testamentu. To się odbywało w ten sposób, że jedną niedzielę jeden z braci starszych prowadził, a za tydzień był dalszy ciąg i prowadził inny brat. I w zasadzie poprawiał tamtego, bo miał pewnie inne jakieś myśli. I tak popatrzyłem na młodzież, która wtedy siedziała na tym zebraniu. Prawdopodobnie nic nie docierało, bo myślałem, że tematyka z Nowego Testamentu byłaby bardziej korzystna dla tego zboru wtedy. Tak mi się wydawało. Proponowałem coś, mówiłem na ten temat. Nie umiem powiedzieć, jak bracia rozwiązali ten problem, ale było wyraźnie widać, że ci młodzi czuli się jak gdyby nie w temacie, nie bardzo wiedzieli, o czym bracia rozmawiają.
Dziękuję. Kto jeszcze chciałby zabrać głos z braci, którzy jeżdżą? Czy widzicie różnicę między dziećmi, czy między zborami? Czy nie widzicie? Bo jeżeli nie ma różnicy, to może idziemy dalej.
Piotr. Ja różnicy nie widzę, ale po prostu nie widzę tamtej zboru, gdzie nie ma pracy.
Tej różnicy nie widać, ale tych zborów też już nie widać. Popatrzcie sobie na zestawienie zborów. Ja pamiętam, że było zborów 100 kilkadziesiąt.
62 jest.
140 pamiętam. Teraz weźmy taką starą listę i popatrzmy, ile tych zborów prowadzono do pracy dzieci, których nie ma. Może kiedyś warto by tak sobie przeanalizować.
Dziękuję. Tak.
Jednoznacznie, statystycznie trudno byłoby, poza tym właśnie przykładem, który tutaj został podany, powiedzieć, czy jest ta różnica. Ja nie jeździłem w zborach, więc na pewno tutaj jako jeżdżący brat jeżdżym doświadczenia w nią. Natomiast pracując z dziećmi, z jedną rzeczą, którą zauważyłem, no muszę się podzielić. Generalnie tam, gdzie była praca z dziećmi, te zbory, te społeczności powodowały, że społeczność była bardziej prężna. Na pewno podstawa to dom. Praca w domu. Praca dziadków, praca rodziców, ale także podejście, braterstwa w zborze do dzieci. Niekoniecznie to musi być sformalizowana szkółka, ale także proste sprawy. Zainteresowanie się młodym człowiekiem, jego tym, co jego, znaczy jego problemami, jego rzeczami. Przywitanie się, to co zostało wspomniane. Przywitanie się, które wskazuje na to, że my to dziecko traktujemy jako sympatyka, członka, część społeczności. Dla małego dziecka to wartościowanie i to jest pierwszy element, który powoduje, że jest jakby budowanie jego pozycji w społeczności i w związku ze społecznością. I to chyba też, i to chyba jest taką istotną sprawą. Praca z dziećmi i z młodzieżą, która no, jednak daje, przynajmniej z moich obserwacji, no, takich więcej niż zborowych, bo u nas też szkół nie było w Kędzierzynie. Dzieci, które ja pamiętam, które tu Marek Wiktorowicz na przykład siedzi, dzięki chyba sympatycznej postawie ze strony zboru i przede wszystkim pracy jego rodziców. Nasze dzieci, które spotykały się wspólnie z dzieci braterstwa innych i brata Piotra czy wielu, wielu innych i myślę, że to dało jakiś efekt Pan Bóg. Dziękuję.
Dziękuję. Pan Jezus nigdy nie narzucał dzieci. I ja się zgadzam i chcę podkreślić, że za wychowanie dzieci odpowiadają przede wszystkim rodzice. Bardzo podobała mi się wypowiedź Szymka na temat dziadków, bo to jest też niezastąpiona rola. Ale my jako kapłani, jako zbór, też jesteśmy tym dzieciom potrzebni. I czasami mamy większy wpływ na dzieci niż ich rodzice. Jeśli dajemy im poczucie, że są potrzebni. To jest szansa, że jeśli pokażemy tym dzieciom właściwe postępowanie, właściwe życie, właściwe rozważanie, badanie Słowa Bożego, nauczymy ich tego, właściwego stosunku do innych ludzi, do Pana Boga, to doświadczymy osobiście słów kaznodziei, który powiedział: puszczaj chleb po wodzie. I mam świadomość, że teraz nie omówimy pracy na każdym polu i myślę, że tak troszeczkę bardzo pobieżnie to zrobimy, ale mam nadzieję, że może ktoś zauważy coś, czego wcześniej nie wiedział, nie widział, może tego pomysłu pracy z dziećmi czy pracy z innymi. Jeśli ktoś sobie uzmysłowi, że jest jakiś problem, że, no to już jest pierwszy krok do sukcesu, do zmiany tego, co było złe, na lepsze. Zostawmy dzieci, przejdźmy do przodu. Drugą grupą, którą chciałbym, żebyśmy króciutko wspomnieli, to jest młodzież. No jest to bardzo trudna grupa, bardzo trudny okres w życiu i te osoby sprawiają wiele problemów. Tak rodzicom, jak w szkole nauczycielom, jak i w zborze. No choć w tej grupie już czasami są osoby poświęcone, osoby ofiarowane. Czym się charakteryzuje ta grupa? Ten wiek. Tak szybciutko spróbujmy. Co jest charakterystyczne dla tej grupy? Brat Rafał, przepraszam.
Chciałem zacząć od tego, co kiedyś Pan Bóg powiedział do Mojżesza, jak na Synaju się spotkał, że zakreśl granicę dookoła góry i zmień ją za święto. I być może dla mnie przynajmniej takim miejscem spotkania Pana Boga z człowiekiem jest zbór, jest społeczność i to, jak się tworzy atmosferę w zborze, jak tworzymy zbór, tak samo przenosi się to potem na naszą młodzież. Jeżeli dochodzi czasami do sytuacji, że jest jakaś awantura, czy sprzeczka, czy są jakieś nieprzyjemne wymiany zdań, bo to nieraz przeżywamy, potem odbija się to na naszą młodzież i wiem i spotykam się z tym, że bardzo to niszczy naszych młodych braci i siostry. To, co zauważyłem, mamy dosyć prężnie działającą grupę młodzieżową w Białymstoku, mają regularne spotkania co sobotę. To jest ważne, że spotykają się nie tylko na badanie Pisma Świętego na sali czy po domach, ale żyją ze sobą na co dzień. To po prostu widać i to jest, myślę, godne polecenia i można to też zwrócić na to uwagę, żeby, tak jak u nas to funkcjonuje, wychodzą razem do kina, umawiają się na lodowisko, idą razem grupą na pizzę i po prostu popołudnie, czy tam sobotę, czy wieczór spędzają ze sobą razem. Nie tylko przy badaniu Pisma Świętego i nie tylko podczas takich młodzieżowych nabożeń. Chcą ze sobą być i to myślę, że jest ważne i warte do tego, żeby jeżeli ze sobą spędzają czas, to na pewno nie będą go w tym czasie spędzać z kolegami z klasy czy na przykład z osiedla. Chcą ze sobą być, natomiast podstawą jest to, jaką tworzymy atmosferę w zborze i czy do tego zboru po prostu chce się przychodzić, chce się być członkiem takiego zboru, a dla mnie zbór to jest spotkanie Pana Boga z człowiekiem i myślę, że czasami o tym zapominamy.
Dziękuję. Brat Rafał poszedł już z moimi myślami do przodu, ale wróćmy jeszcze krok do tyłu. Ta grupa czym się charakteryzuje?
Bunt.
Co jeszcze?
Dużo energii.
Tak, no, kształtują swój światopogląd. Czy zmieniają często. Co jeszcze?
Ulegają wpływom świata.
Tak, są bardzo ulegli, ale też są bardzo krytyczni. Bardzo często młodzież potrafi bardzo zauważyć złe rzeczy i skrytykować. A czasami, ale swoich błędów widzą? My też nie widzimy, ale dzieci, przynajmniej młodzież szczególnie. Co jeszcze jest takiego charakterystycznego w tej grupie wiekowej?
Chcą się indywidualizować z jednej strony, a z drugiej strony naśladują, czasem nie najlepsze wzory.
Tak. Tak. Naśladują. To bardzo, bardzo ważny szczegół.
Potrzebują autorytetu.
Tak. Są często też szczerzy. Ale czasami też i nie przewidywują swojego postępowania. Czyli popatrzmy, że ta grupa wiekowa jest dość taka, dość skomplikowana. Więc tu brat Rafał zaczął mówić, jak to robią u nich w Białymstoku. Jak w innych zborach robicie, pracujecie, jak angażujecie tych młodych ludzi.
Można?
Proszę.
Ja chciałbym troszeczkę takie pytanie, bo ja naprawdę nie wiem do końca, na czym to polega. Ja naprawdę jestem mniejszy chyba. Ponieważ tak, chciałbym tutaj z dwóch młodzieńców, bo my mówimy o tych, co są w społeczności. Tutaj na tej sali jeszcze określę dwóch młodzieńców, którzy mieli naście lat, zainteresowali się prawdą i przyszli ze świata. Mam na myśli Andrzeja Olinka i brata Krzysia Milana. Niech oni powiedzą, co ich pociągnęło, bo ja naprawdę do dziś dnia nie wiem, co ich pociągnęło. Że przyszli, że po prostu różnica pokoleń z nami jest, że oni przyciągnęli do tego zboru. Ja ubolewam nad tym, że poszli do innych zborów. No ale takie jest życie. Bo teraz Piotr będzie się chwalił, że w innych zborach przybywał. No u nas było, bo poszli gdzie indziej. Ale chciałbym po prostu, żeby oni się wypowiedzieli, co ich rzeczywiście pociągnęło. Przecież ja w stosunku do nich jestem stary wapniak.
Tego bym się nie odważył powiedzieć. Ale skoro zostaliście wywołani, brat... Starszemu? Brat Piotr, brat Andrzej i brat Krzysiu był wywołany do tablicy. Co was wciągnęło do tego zboru?
Zaskoczony, byłem wywołany do tablicy. Natomiast no, tego momentu jakoś nie pamiętam. Na pewno słowa Ewangelii, to prawda. Słyszałem je w niedzielę, jak uczęszczamy kościoła, ale nie wywoływały aż do mnie takich mocnych uczuć, jak przyszedłem pierwszy raz do zboru. I usłyszałem, myślę, że coś do mnie trafiło i tak to zostało.
Dziękuję bardzo. To, co mówiliśmy, byłeś taki zbuntowany, taki szczery. Dotyczyło ciebie to... Myślałem, że niektórzy już nie. Dziękuję. Brat Krzysiu, co ciebie?
Nie chciałbym się zbyt długo rozwodzić, ale chcę powiedzieć, że ja w swoim życiu byłem zbuntowany. Nie chciałbym, żeby wasi synowie i córki robili to, co robiłem ja, kiedy byłem nastolatkiem. Ale wiem, że od jakiegoś pewnego czasu zacząłem szukać czegoś innego w moim życiu niż to, czym wychowali mnie moi rodzice. A tutaj właśnie jest dyskusja o tym, żebyśmy chcieli, żeby nasze dzieci zostały. Tak Pan Bóg jakoś w moim życiu się złożył, że poznałem braci. Długo by tu mówić, ale chcę powiedzieć, dlaczego zostałem z Bożem. Zostałem z Bożem między innymi dlatego, że bracia pokazali, że my dla nich jesteśmy ważni. I może tego Franie nigdy nie powie, ale ja to wiem i mogę to powiedzieć i jeszcze raz podziękować za to, że w czasach, kiedy my przyszliśmy do zboru, to on poświęcał czas nam, a nie swojej własnej rodzinie. I my czuliśmy taką społeczność z braci i tym, że się zbór nami naprawdę interesuje. I nas to nie to zatrzymało w zborze. Nie mówiąc już o tym, że tak jak powiedział Pan, że poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Ona mnie zaczęła wyswobadzać z wielu różnych pytań, które miałem. Ale to miłość tej społeczności i otwartość, ciepło, które dostawaliśmy i to, że bracia rezygnowali z wyjazdów jakichś rodzinnych po to, żebyśmy my mogli gdzieś pojechać. Często tak było, że Franio zostawił żonę w domu, ja jechał gdzieś z usługą i nas zabierał. Nawet nieżyjący już brat Adler kiedyś powiedział, że wodzisz takich młodych Tymoteuszów. Pamiętam te słowa. Także to nas przez Boże zostawiło. Pewnie fajnie by było, gdyby młodzi ludzie, to co brat Rafał mówił, czuli się z Boże potrzebni. Tacy no, chciani, że jest im zainteresowanie. Nami było bardzo duże i dlatego jestem dzisiaj, gdzie jestem.
Dziękuję bardzo. Mam Krzyśku. byli ważni dla zboru. A jeszcze jedno powiem o bratu Franku, czy o tym zborze. Oni byli szczerzy i mówili, tak się rzeczy mają. Nie kręcili. Czasami tam byłem, widziałem i myślę, że to są te rzeczy, które sprawiły, że ten zbór się powiększył. Piotr, jeśli coś króciutko to, bo lecimy, idziemy dalej.
Wiesz, że tutaj Krzysiek dotknął sedna sprawy, że po prostu my tworzymy zbór dlatego, że sobie dajemy nawzajem tę świadomość, że chcemy z drugim być człowiekiem. Bo z Panem Bogiem nie, możemy być w modlitwie samemu, natomiast zbór pod tym warunkiem może istnieć, że nie tylko starsi, młodsi w średnim wieku, ale szczególnie ci nastolatkowie, ponieważ oni wrodzi się w nich własna myśl i oni nie mogą się jej sprzeciwić. Oni, to są myśli krytyczne, zbuntowane i takie są po prostu. Oni nie mogą sobie z tym poradzić na początku i dlatego potrzebują bardzo tej akceptacji. Tego, że pomimo tych wszystkich różnych rzeczy, które robią i myślą i mówią, to my ich chcemy, żeby oni z nami ciągle byli. No i tak mi się wydaje, bo wszyscy potrzebują akceptacji w każdym wieku, ale szczególnie chyba w takim. I szczególnie może być trudne to, że oni mogą być dziwni właśnie, wiesz, jak jest zbuntowani, robić najmniejsze, najdziksze rzeczy, ale my powinniśmy tak pokazywać, że ciągle ich chcemy.
Dziękuję bardzo. To króciutko.
Myślę, że było powiedziane sedno i pani być może nie rozumie, co na przykład, ja rozumiem za pracę młodzieżą.
Pracowanek rozumie.
Co robimy młodzieżowe, to się interesujemy, kiedy pracujemy. Jeżeli ktoś pracuje z młodymi, ja nie robię młodzieżowego, ale pracuję z młodymi, to pracuje z młodzieżą. Jeżeli ktoś pracuje z dziećmi, a nie robi szkółki, ale pracuje z dziećmi, tylko to się to inaczej nazywa, to jest praca, czyli sedno jest takie, że jak jest zainteresowanie kimś, czy dzieckiem, czy młodym człowiekiem, no to jest to z nim praca. Jeżeli tego nie ma, to możemy organizować młodzieżowe. Jeżeli będziemy organizować młodzieżowe, ale to sobie organizujcie tam, wiecie, ale my, tylko nam nie przeszkadzajcie. Mamy szkółkę, ale szkółkę mamy, ale nam nie przeszkadzajcie, bo tu mamy ważne sprawy, a wy tam sobie idźcie, to efektu żadnych nie będzie. Efekt jest wtedy i to starsi może mniej to wyczuwają, ale młodzi, a dzieci to pod skórą to wyczuwają, czy ktoś się interesuje tym, czy nie.
Starsi też czują.
Starsi też, ale dzieci czują to dwa razy silniej.
Nawet nieświadomie tego.
My nie mamy świadomości, bo to jest małe dziecko, ono nie czuje. Ono potrafi wyczuć, czy ktoś się na poważnie mówi, czy mówi, że się interesuje. Się nie interesuje. Myślę, że to jest sedno każdej grupy wiekowej. To będzie i dorosłych, i starszych. To będzie identyczna definicja.
Dziękuję bardzo. Brat Krzysiu poruszył Tymoteusza. Przeczytam jedne słowa. Każdy zna Tymoteusza. Nie mówimy, kto to był? Nie mówimy. W liście do Filipensów, 2, werset 22. Wszak wiecie, że on jest wypróbowany, gdyż jak dziecię ojcu, tak on ze mną służył Ewangelii. To jest następna sprawa. Popatrzmy, że Tymoteusz był wypróbowany przez apostoła. On służył. Ja chciałem, żebyśmy ten temat poruszyli. Jak my możemy sprawdzić tych młodych? Jak oni mogą służyć? Ale myślę, że już czasu nie ma. Tylko chciałbym właśnie zasygnalizować, że apostoł wypróbował Tymoteusza. I przez to później dawał o nim jakby referencje. Chciałbym, żebyśmy takie też pytanie, kiedyś zastanowili się nad tym pytaniem. Czy młodzież chodzi chętnie do zboru? Czy my o tym wiemy? Czy oni idą chętnie? Bo to było wcześniej pytanie z tymi dziećmi. Pytanie, czy widzimy różnicę między zborem, gdzie są szkółki, a gdzie nie ma szkółek. Przyznam się, że byłem w zborze, w którym dzieci i młodzież niechętnie idzie do zboru. Mało. Ta młodzież nawet żadne kursy nie chce jechać. Bo oni mają swoich przyjaciół, swoje zainteresowania. I to, co brat Krzysiu powiedział. Tam w zborze dzieci mogą być, nic więcej. Też nie poruszymy tego tematu, co my możemy się nauczyć od tych młodych. Pięć minut jeszcze na jedno pytanie. Może ktoś protesta popełnił błędy z pracą z młodzieżą i wie o tym i chciałby się podzielić z nami, to by uchroniło nas może od popełniania podobnych błędów. Tak, proszę.
Do błędów to się nikt nie lubi przyznawać. Zapewne ta cisza tak tu jest. Ja bym mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, że nie mogę obwiniać ani zboru, ani braci, ani sióstr. Jedyne, kogo mogę obwiniać, to samego siebie. I patrząc krytycznie na pracę, jaką staraliśmy się, starałem wykonywać w stosunku do naszych młodych, to widzę dużo błędów. Jeden z podstawowych błędów to jest właśnie brak zainteresowania, o którym braterstwo wspomnieliście. Zauważyłem coś takiego, że po kilku latach, kiedy ta młodzież zaczęła na tyle dorastać, że wyszła ze szkoły, bo w Kozach Dolnych kiedyś były szkółki i ci młodzi przychodzili do tego zboru, przychodzili na szkółki, w mniejszy lub większy sposób angażowali się, ale byli. Ta młodzież powoli dorosła i coraz mniej widać na nabożeństwo. I widzę, że czasem pojawia się taki problem, że nie chce mi się przyjść na nabożeństwo. Albo przyjdę na nabożeństwo tylko po to, żeby się pojawić, albo tylko po to, żeby gdzieś tam w przedpokoju sobie spędzić czas, bo może w przerwie będzie herbata, której się chętnie napije. Czyli to jest problem. Problem na pewno jest problem między innymi mój. I z mojego powodu tak się dzieje. Dlatego, że często bywa tak, że nie interesujemy się młodymi. A często bywa też tak, że przenosząc pewne problemy, które pojawiają się w zborze, o których my dyskutujemy w domach, dyskutujemy z innymi, młodzi to słyszą. I młodych jest, zauważyłem, jest często bardzo łatwo zbulwersować i zniechęcić do pewnych rzeczy. Kiedy żyjemy w takich czasach, to ostatnio może takie popularne i modne słowo jest, że żyjemy w czasach, gdzie naprawdę ciężko jest porozmawiać na pewne tematy i każdy zbór przeżywa jakiś problem. To jest nieuniknione. W takich czasach żyjemy, w czasach końca. I braterstwo podkreśla się to, że tych zborów jest mniej, rzeczywiście jest mniej. I te problemy, które się pojawiają, między innymi przyczyniają się do tego. Ale problemy, które pojawiają się w zborach, przenikają tak bardzo, ja zauważam w sobie, w nas, do nas, że my o tych problemach często mówimy w dość niepokojący może sposób, a młodzi na to reagują. I ja sam siebie winię o to, że my często poruszamy pewne problemy, które młodzi za bardzo do siebie biorą. Następną rzeczą to jest to, że młodzi biorą z nas przykład, bardzo duży przykład. Jeżeli ja jako rodzic krytykuję jakąś sprawę czy jakąś sytuację, to stanowisko mojego dziecka staje się bardzo podobne. Jeżeli ja widzę, że ktoś zajmuje pewne stanowisko w danej sprawie, to widzę bardzo podobną sytuację w stosunku do jego dzieci. To jest przykre, naprawdę to jest przykre, ale myślę, że powinniśmy sami siebie winić. Ja, tak jak wspomniałem na początku, nikt nie lubi się przyznawać do błędów, ale błędy są w samych nas. Jeżeli my czegoś do końca nie doprowadzimy w taki sposób, jak to powinno być załatwione, według Pisma Świętego, często wyrażamy swoje zdanie, a nie zdanie Pisma Świętego. Czasami mamy taką manię, że pewne wersety to lubimy dostosować tylko do jakiejś sytuacji. Młodzi to wszystko widzą i młodych bardzo łatwo jest ich bulwersować i bardzo łatwo jest ich, może wymawiam się, może niektórzy braci powiedzą, że tak nie jest, ale ja pamiętam siebie jako młodego człowieka, który też był wybuchowy, który też był impulsywny, który też był buntowniczy bardzo wręcz. I w stosunku do rodziny, i w stosunku do nauczycieli, jakich miałem. To z wiekiem się zmienia, ale człowiek dopiero będąc w prawdzie przez ileś lat docenia to i porównuje siebie z tamtego okresu czasu. Ja wiem, że ci młodzi, którzy pojawiają się, czy którzy nie chcą na nabożeństwo przychodzić, być może przyjdzie taki czas, że oni przypomną sobie, że coś takiego tam było, ale głównie to jest z spowodowane tym, że my jako starsi często nie interesujemy się, a jako rodzice często dajemy zły przykład. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Gdy napotykam trudności w kontaktach z młodymi, to przypomniałem się zachowanie Pana Jezusa, Jego spokój, Jego opanowanie. Ja nie potrafię, tak Jezus, mieć tyle wyrozumiałości, tyle zrozumienia, tyle zainteresowania drugą osobą. Czyli jeszcze praca przede mną. To teraz dochodzimy do sedna naszego rozważania, do tej grupy wiekowej, którą nazwaliśmy wiek średni. Jak praca wygląda z tą grupą? Są to nasze nabożeństwa, nasze badania w zborach. Przede wszystkim. Tak? Tak. I nie tylko. Może jeszcze zdążymy tego nie tylko zrobić. Zacznijmy od badania. Od zborów. Czy w zborze podczas badania wszyscy zabierają głos? Jak sobie z tym radzicie?
Pytaj, nie przeszkadza.
Jeszcze raz?
Pytaj.
Czy wy pytacie? U was pytacie? Każdego. Czyli w taki.
Czy... Każdego nie, bo niektórzy się wyrywają.
Trzeba odbierać głos.
Czyli popatrzmy, to żartobliwie to mówimy, to jest w każdym zborze. Są, którzy się wyrywają i są, których trzeba pytać. To jak? A może w innych zborach jakoś inaczej zachęcacie? W zborze u brata Knapa to pytają. Może w innych inaczej to jest? U nas w zborze też są. No, niczym się nasz zbór nie różni od innych zborów, może ilością członków. To są osoby, które nigdy nie zabierają głos. I w grupie starszych zauważyliśmy to. Małe siostry nam to podpowiedziały. Zobaczcie, że osoby bardzo wartościowe, które mają dużą wiedzę, mogłyby coś wnieść do zboru, siedzą i milczą. Pytajcie ich. I tak jak brat próbujemy pytać, mało spróbowaliśmy, jak nieraz zostaje pytanie nierozebrane, bo czas się skończył, więc musimy zostawić pytanie nierozebrane, no to próbujemy. Wiesz co, bracie, przygotuj odpowiedź na to pytanie. Jakieś myśli zbierz, przedstaw nam referat króciutki na następne nabożeństwo. I próbujemy takich milczków, czy takich niemówiących, w taki sposób jakby zmusić do tego, żeby się przygotowywali. Brat Piotrek?
Teraz wspomniałeś.
Ostatniego naszego szkolnego nabożeństwa. Bardzo mało osób przychodzi często na nabożeństwo w środę. Trochę z tego powodu, a teraz z tego, że bolą mnie kręgosłup, usiedliśmy sobie po prostu w kółko, nie? Rozpoczynałem jak zazwyczaj zamównicy. Muszę powiedzieć takie spostrzeżenie, które zupełnie zaskoczyło, że odzywały się osoby, które po prostu nie mówiły. I to tak zaangażowane były. Zmiana formy prowadzenia okazała się, nie wiem, czy to
było. Pozytywna.
Czy jednorazowo, czy tak będzie może wcześniej, ale bardzo zaskakujące.
Dziękuję bardzo. Czy brat Piotrek zauważył, że czasami zmiana formy, jakby prowadzenia nabożeństwa powoduje, że ktoś się odważy mówić, tak? Brat.
Ja chciałbym tylko powiedzieć to, co tam powiedział, bo też właśnie w środę takie, można powiedzieć, nieoficjalne zebranie, takie, że w małej grupie się spotykamy, tak, znaczy mniej sztywno, można by powiedzieć, i w ten czas sympatycy, którzy na zebraniu nie bardzo chce się odezwać, to okazuje się, że ma duże wiadomości i tam chętnie zabiera głos i chce dużo odpowiadać. No nie wiem, no co prawda on też wychowany był w mniejszości, może także na zebraniu sympatycy może żeby nie zabierali głosu, no w każdym razie tu na tym jakby takim nieoficjalnym zebraniu dowiadujemy się, że ma dużo do powiedzenia, chętnie mówi. No, myślę, że to też jest jakaś forma aktywacji może niektórych i dowiedzenia się tak naprawdę w tym, co dopiero, że nie zawsze ten, co milczy, nic nie wie. No, po prostu może być to, że nie mówi, może wynikać z innych. No, to jest też dla nas, myślę, jakąś pobudką, żeby jakoś to na oficjalnym zebraniu też jakoś zmusić ich do opowiadania, bo nie zawsze nie wiedzą, tylko po prostu nie chcą powiedzieć może.
Dziękuję bardzo. Może ktoś jeszcze? Proszę, brat Rafał.
Myśmy tutaj też taką formę społeczności zaproponowali, ona już od 2 lat funkcjonuje. To są nabożeństwa świadectw, to tak nazywamy. To nie jest typowe zebranie świadectw, gdzie jest taka bardzo poważna forma i charakter tego nabożeństwa jest taki, jak ogólnie jest przyjęty. Natomiast to jest nabożeństwo, kiedy każdy może powiedzieć swoje odczucia z jakiegoś czasu, który przeżył, co go zbudowało, z czym ma problemy, jakie ma, co zauważył, co jest takiego budującego dla innych ludzi i jest to w takiej luźniejszej formie, natomiast bardzo zauważyłem, jest ciekawe, że jest aktywność na takim nabożeństwie i często takie lekcje z naszego życia przeniesione i powiedziane mogą dużo nas nauczyć i braterstwo z tego bardzo chętnie korzystają. Jest to forma nabożeństwa, ale mówimy sobie wtedy o wszystkim, co nas spotkało w życiu i myślę, że to też jest jakby godne uwagi. Stworzenie możliwości porozmawiania o naszym codziennym życiu, co nas to dotyka, buduje, może też zasmuca albo cieszy.
Dziękuję bardzo. Brodianek w pierwszej części powiedział, że mnie napomniał mnie. Starszy zborze może powiedzieć o współzborowniku, który nie chodzi na zebranie. No, to jest jego wybór. Oczywiście, że to jest jego wybór. Ale Pan Jezus przyszedł po co? Aby ratować? Czy gubić grzeszników? Aby ratować. I to, co chcę powiedzieć do brata Janka wypowiedzi, że kapłan ma jakiego mieć ducha? Ducha służby. Myślę, że dla mnie warto było przyjechać, żeby usłyszeć to zdanie. Kapłan musi mieć ducha służby. I myślę, że ten duch służby widać, można zobaczyć w naszych badaniach. Jak my staramy się, jako ci, którzy stoją za mikrofonem czy za mównicą, jak my staramy się tych braci wyciągać, motywować, angażować. Brat Rafał mnie pogania ciągle, teraz coś mi pogonił o świadectwach, o zebraniach świadectw. Czy was może wszyscy mówią, biorą udział w zebraniach świadectw? Też pewne osoby. Myślicie nad tym, jak ten problem rozwiązać? Czy tak zawsze te same osoby i wiadomo, co one powiedzą? Czy myśleliście o tym, jak ten temat rozwiązać? Ja zmienię zegarek, więc za szybko idzie.
Przyjmuję to.
Proszę.
Bo ja muszę przyznać, że mam troszeczkę... Ja mam troszeczkę takie sobie... Wydaje mi się, że inne myślenie, bo w czym rzecz? Ja odbieram, że czasami próbujemy coś zrobić, regulamin dobrego chrześcijanina, czy dobrego prowadzenia zebrania, czy dobrego kontaktu z dziećmi, z młodzieżą, ze starcami. A ja myślę, że nie ma czegoś takiego. Bo sposoby mogą być przeróżne. To, co trafiło do jednej osoby, nie trafia w ogóle do drugiej osoby. I to, co przekonało jednego, nie musi przekonać drugiego. I to, co tutaj nawet było poruszone, że co zrobić, żeby ktoś się odzywał. No ja mam akurat żonę, która się nie odzywa. Nie dlatego, że że nie wie, ona bardzo często bardzo dużo wie, ale się nie odzywa, bo ona taka jest. Ja zrozumiałem, że czasami się trzeba pogodzić, że w zborze nie wszyscy są gadacze. I może na szczęście, że nie wszyscy będą mówić. Trzeba się i zrozumieć jedną ważną rzecz w moim przekonaniu, że ten, który się nie odzywa, czy bardzo rzadko się odzywa, czy bardzo rzadko, czy nigdy nie zezna się, nie jest gorszym bratem. To trzeba zrozumieć. To jest nasza praca. Że on, jak nie zajmuje i nie udziela odpowiedzi na pytania, nie jest gorszy. On jest taki sam jak ja. Jeżeli się odzywam, jeżeli się nie zeznaje, widać, że ma coś, co mu nie przeszkadza, ale on też jest moim bratem. Nie da się. Tak samo jak zrobienie, bo z młodzieżą, szkółki czy dziećmi, ja uważam, że na pewno one efekty przynoszą. Nam się nie da tego wyliczyć, czy przynosi, czy nie, bo najlepsze szkółki w moim przekonaniu w zborze nic nie dadzą, jeżeli to dziecko wróci do domu i rodzice będą ze sobą koty drapili, czy żyli nie po chrześcijańsku. To nic nie da. Także nie można zrobić, że zrobię tak, 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 tak i będzie wtedy w zborze dobrze. Efekty przyniesie. Jedną rzecz uważam, że przeoczona została. Bardzo ważna i dlatego chcę ją powiedzieć. Trzeba uwzględnić, że wychowanie dzieci, co zrobić z młodzieżą, co zrobić z młodzieńcami starszymi, to dla dobra zboru to najpierw my na kolana. Wychowanie dzieci zaczyna się od kolan. Od kliknięcia i proszenia Pana Boga o pomoc. Bo jeżeli sobie sami zrobimy tak, że ja zrobię dwa razy w tygodniu szkółkę, że zaproszę tego, a tego brata, on mnie wychowa, on mi wytłumaczy moim dzieciom doktrynę, wytłumaczy to czy tamto, to jest utopia. To się nie uda. Jeżeli Pan Bóg nie pomoże, a my Go o to nie będziemy ciągle, codziennie jako rodzice prosili, żeby moje dzieci pozostały w prawdzie, to nic to nie da. Jeżeli zbór nie będzie miał takiego ducha, żeby te dzieci, bo tu jest taki nawet problem, jak traktować je? Normalnie traktować jak każdego jednego członka. Dzieci należy traktować jak członka w zgromadzeniu. Trzeba mu stawiać pytanie, trzeba mu zwrócić uwagę, wszystko trzeba zrobić. Jednakowo. I on się wtedy będzie czuł jak w rodzinie. On musi poczuć ducha rodziny. Jeżeli nie poczuje w społeczności ducha społeczności, ono nie będzie w prawie, nie zostanie, ono sobie odejdzie. Najlepsze szkółki, najlepsze tam przykłady, wyjazdy, cokolwiek byśmy zrobili, nic nie dadzą, jeżeli wróci i nie będzie czuło tej jedności. A jedność zyskuje się tylko przez jednakowe traktowanie i przez pomoc Pana Boga. Bo o tym musi być pamiętać, że moje staranie nic nie da, jeżeli Pan Bóg tej pracy nie błogosławi.
Dziękuję bardzo. To już było podsumowanie. Nie, już będę sobie sam udzielał głosu, bo mam jeszcze 5 minut, a chciałbym jeszcze na jedną sprawę zasygnalizować. Na temat tutaj myślę, że każdy się z bratem zgadza, bratem Jankiem, i brat ma, i myślę, że tak czujemy. Po to też rozmawiamy, żeby zobaczyć, jak w Białymstoku, czy jak w Białogardzie robią szkółkę, czy pracują z dziećmi, czy ze starszymi, po to, żeby zobaczyć, a może trzeba to zrobić przy ojcu. Niekoniecznie to, co jest dobre w Białogardzie, jest dobre przy ojcu, ale staramy się po prostu, żeby mieć większą wiedzę na ten temat. 30 sekund.
Dobrze. Ja właśnie do tych słów, które Bradanek powiedział, bo bardzo mi się podobało i on ma rację, że regulaminu nie opracujemy. Ale wszyscy, jak tu jesteśmy, martwimy się o nasze zbory i czasami zastanawiamy się, co zrobić. Prawda, że nie zawsze musi się, każdy musi się odzywać, prawda? Ale co zrobić, jeżeli ta siostra rzeczywiście się nie odzywa, potem jest w jedną niedzielę i nie ma w miesiącu, potem w dwie. No i to jest problem, prawda? To, że ona się nie odzywa, to nie jest problem. Tylko problem jest, jeżeli ktoś tak powoli stygnie i odchodzi od zboru i od Pana. Myślę, że ta rozmowa jest też po to, nie opracujemy jakiejś recepty na to, jak tam pobudzić, ale brat Daniel zwrócił uwagę na część recepty, na modlitwę, były wcześniej zwracane uwagę na szczerość i na szczere zainteresowanie. To niekoniecznie ktoś musi mówić, ale właśnie te dwa elementy może ktoś znaleźć jakieś inne.
Dobrze. Nie ma pytań. Ja chciałbym, żebyśmy, znaczy myślałem, że poruszymy jeszcze taką pracę, co mogą robić siostry, co nie mogą robić, co powinny robić, czy mogą być diakonice w zborze, czy nie. Ale myślę, że to może kiedyś nam się uda porozmawiać. Chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na koniec na jedną rzecz. To jest werset z Dziejów Apostolskich, 20 rozdział, werset 20. Apostoł żegna się z braćmi i na koniec mówi tak. Ja nie uchylałem się od zwiastowania wam wszystkiego, co pożyteczne. Od nauczania was publicznie i po domach. Popatrzmy, apostoł zwraca uwagę, że on pracował publicznie, czyli mówił kazania, tak sobie wyobrażam, ale też i nauczał po domach. To jest jeszcze następny aspekt pracy, o której brat Janek wspomniał. Myśmy modlitwę pominęli, czy nie mówiliśmy dzisiaj o modlitwie, ale o tym też by trzeba porozmawiać. Ale apostoł zwraca uwagę jeszcze na nauczanie po domach. Czy w waszych zborach coś takiego jest jak nauczanie po domach? Albo jak to widzicie? A może jak to robicie? Mamy jeszcze 2 minuty na to. Tak, brat Staszek. Brat Staszek.
Tak się złożyło, że do naszego zboru przyszli bracia ze społeczności świadków. Poprosili o społeczność, bardzo dużo mają pytań. I to nauczanie po domach to ja widzę w ten sposób, że bardzo dużo się gościmy. Ponieważ na bożeństwach można powiedzieć trochę, ale nie za dużo. Dlatego, że nie ma czasu. Ostatnio bardzo dużo się gościmy. I rozmawiamy cały czas. Na temat prawdy. Od obiadu do wieczora, do 8, do 9. I myślę, że to przynosi efekty przede wszystkim dla mnie. Bo ja muszę być przygotowany, muszę dużo wiedzieć. Myślę, że każdy z nas, który bierze udział w takiej dyskusji, to się uczy. A przy okazji może się komuś to przydać jeszcze i my mogą się uczyć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie poruszyliśmy wielu spraw, których sobie wypisałem, które chciałem, żebyśmy poruszyli. Chciałem poruszyć temat czy problem naszego nauczania przez przykłady. U nas w zborze jest jeden brat, który dla mnie jest, często mnie napomina swoim zachowaniem. Pokazuje, jak naprawdę pracować, co to znaczy gorliwość, jak odwiedzać. On nie mówi, że trzeba, że tam powinniśmy. On robi. Czasami zaprasza kogoś, żeby pomógł mu w tym. W ogóle tego tematu nie ruszymy. Nauczania przez przykłady. W ogóle nie doszliśmy nawet do pracy z seniorami. Myślę, że nasza praca jako przygotowujących się kapłanów jest bardzo szeroka i bardzo zróżnicowana, co też to zauważyliście. Nikt z nas nie jest doskonały. I nie robi wszystkiego bezbłędnie. Mam nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie pokazało nam, że spotkanie, które czasami przypominało zeznanie świadectw, że to spotkanie może sprawić, że nasza praca będzie milsza dla innych, lepsza dla innych i milsza dla Pana Boga. Jeżeli choć jeden brat coś się tutaj dowiedział, to warto tu przyjechać i o tym rozmawiać. Jeżeli ktoś coś wyniesie z tego, w sensie dobrego przykładu i coś wprowadzi u siebie w życiu, u siebie w zborze, u siebie w rodzinie, no to myślę, że możemy być z tego szczęśliwi. Dziękuję bardzo. Dziękuję.